Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. 5 minut po godzinie 12. Nasz program prawie do godziny 13 potrwa, a zrealizuje go Patryk Srokowski, który Państwa bardzo gorąco wita. Sławomir Orlik ten program przygotowywał i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry i zapraszamy Państwa oczywiście jak zawsze do udziału w naszym programie. Proszę dzwonić pod numer 510-37-36. To jest numer telefonu do naszego studia. 510-37-32. Przypominam, numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Sporo tych telefonów było po wczorajszym programie. Trochę miałem inny plan na początek naszego programu dzisiejszego, ale ostatnia wiadomość z dziennika mnie zainteresowała. Zainteresował mnie zwłaszcza ten hałas samochodów startujących z Łasztowni, które mają zamiar dojechać na południe Polski, bo o hałasie dzisiaj będzie trochę. Nasz słuchacz nas zainspirował i sprowokował do podjęcia tego tematu, bo napisał pan Waldemar: może już czas globalnie poruszyć problem hałasu w mieście w weekendy, czyli od soboty rano. Jak nie koszenie przez cały dzień, to odkurzanie, to cięcie albo strzyżenie trawy. Normy hałasu przekroczone wielokrotnie. Ludzie pracujący tydzień nie są w stanie odpocząć psychicznie, w efekcie czego coraz bardziej sfrustrowani wracają po pracy w tygodniu. Naprawdę, mówimy o zdrowiu psychicznym, o ekologii, ale tylko mówimy, a później wszystko po staremu. Jakoś za zachodnią granicą można wprowadzić zakaz prac hałaśliwych w określonych dniach i to działa. Skoro weekend ma być spokojniejszy, bo większość nie pracuje, to ograniczmy ten cholerny hałas w miastach, żeby chociaż można było wyspać się w sobotę. Pan Waldemar, dziękuję panie Waldemarze jeszcze raz. Tak jak powiedziałem, zainspirował nas ten mail, bo rzeczywiście obserwujemy, słyszymy, że w mieście jest hałas i nie spodziewaliśmy się tego, panie Waldemarze i inni nasi słuchacze także, nie spodziewaliśmy się tego, bo dzisiaj dotarliśmy do informacji, że od czasu do czasu GUS prowadzi takie statystyczne swoje badania dotyczące hałasu w różnych miastach. I proszę sobie wyobrazić, że nasz Szczecin, ten Floating Garden, jest trzecim najbardziej hałaśliwym miastem w Polsce. Według ostatnich badań GUS-owskich. Naprawdę. Trzecie najbardziej hałaśliwe miasto w Polsce. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że co jakiś czas, bodajże co 5 lat, władze miasta mają obowiązek przeprowadzić badania hałasu w mieście i te badania do odpowiednich służb, do inspektoratów ochrony środowiska przesłać. I będziemy kontynuowali ten temat, bo chcielibyśmy, już kontaktowaliśmy się z GUS-em, aby dowiedzieć się, w jaki sposób te statystyki są prowadzone, dlaczego Szczecin jest na trzecim miejscu, kiedy te badania były przeprowadzone, no i również te miejskie badania, do czego one mają służyć. Czy na przykład nie jest tak, że mają być później zrobione jakieś wytyczne, które miasto musi zrealizować, aby ten poziom bardzo szkodliwego, a przecież to jest czynnik szkodliwy, bardzo szkodliwego hałasu, obniżyć. Ma pan rację, panie Waldemarze, skoro tak dbamy o środowisko, skoro już przygotowujemy się w Szczecinie, bo takie głosy słychać, do wprowadzenia strefy czystego transportu wzorem innych miast w Polsce, gdzie nie będą mogły wjeżdżać samochody niespełniające określonych norm dla spalin, to co z hałasem? Bardzo szkodliwy czynnik. Będziemy to kontynuowali w naszym programie Czas Reakcji. Jeżeli chodzi o środowisko i o różnego rodzaju zagrożenia, to od jakiegoś czasu do radia państwo dzwonią w sprawie śniętych ryb.
Proszę państwa, dzwonię w sprawie sytuacji na Odrze, na wysokości wsi Bielinek i Piasek oraz na żwirowni Bielinek, to są okolice Cedyni. Pojawiła się znowu niestety gigantyczna ilość śniętych ryb, sandacze, bolenie, inne ryby pływają tam od wczoraj do góry brzuchem. Tych ryb jest coraz więcej i wyławia się coraz więcej. Bardzo bym prosił, aby byli państwo tacy uprzejmi i zainterweniowali też w tej sprawie. Polski Związek Wędkarski, też inne środowiska już bardzo mocno od wczoraj alarmują, co się dzieje w tamtych okolicach. Także z góry dziękuję za zajęcie się tematem, bo sprawa wydaje się pilna. No i niestety możemy spodziewać się też powtórki z rozrywki sprzed kilku lat. Natomiast ważna rzecz jest taka, że te ryby pojawiły się nie na górze Odry, czy tam we Wrocławiu, czy w Opolu, czy gdzieś, tylko niestety już w województwie zachodniopomorskim. Pozdrawiam, życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego.
Dziękujemy za pozdrowienia. We wczorajszym programie Radio Szczecin na wieczór była o tym mowa. Dzisiaj także dzwoniliśmy do pani Karoliny Kłobus, zastępcy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Pani Karolina uspokajała. No nie są to jakieś duże ilości tychniętych ryb. Według pani Karoliny nie jest to dużo, ale oczywiście Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podjął pewne kroki. Przeprowadzone zostały badania i również będzie przeprowadzona kontrola na terenie żwirowni. Wspomniał pan o niej, rzeczywiście tam się znajduje, w tamtym miejscu. Więc będzie kontrola w tejże żwirowni. Ale to nie zamyka tematu, ponieważ no, może być tak, że służby starają się trochę uspokoić. Dlatego będziemy chcieli także uzyskać opinię, wspomniał pan także o Polskim Związku Wędkarskim, o wędkarzach, opinię z tego także kierunku, co oni tam obserwują, jak to wygląda na miejscu z ich perspektywy, wędkarzy. 510, 37 i 36, ale jeżeli państwo teraz mogliby, jeżeli ktoś widział cokolwiek, ktoś tam był, to także prosimy o telefony do naszego studia. Wczoraj w dzienniku pojawiła się informacja o kwietnej łące, nowej kwietnej łące, która będzie zorganizowana na terenie naszego miasta. To pomysł nie nowy. Kwietne łąki już funkcjonują w różnych punktach naszego miasta. Będzie nowa kosztem 40 tysięcy powstanie i zatelefonowała do nas słuchaczka z komentarzem.
Dzień dobry, ja dzwonię z ulicy Ojca Bejzyma i właśnie a propos, przed chwilą usłyszałam informację, że o 12, że kwietne łąki powstają w Szczecinie. I ja chciałam właśnie zaprezentować państwu cudowny ogród, który jest na ulicy Wawrzyniaka przy NFZ-cie, przy przystanku tramwajowym. Jest tak pięknie zagospodarowany teren, są przepiękne kwiaty, co prawda rododendrony już przekwitły, ale można było po prostu, no nie wiem, umrzeć z zachwytu i jest ślicznie jest nasadzone kwiatów i ktoś bardzo o to dba i nie żałuje ani czasu, ani pieniędzy. Gdybyśmy tak wszyscy robili, to mielibyśmy najpiękniejsze miasto chyba na świecie. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Dziękuję. No pani mnie zachęciła teraz. Przejadę się ulicą Wawrzyniaka. Domyślam się, że to za ogrodzeniem, zatem jakiś prywatny ogródek, może jakaś instytucja, wspomniała pani o NFZ-cie, ale nie podejrzewam, więc no warto zobaczyć. Jeżeli chodzi o nasze kwietne łąki, to tak jak mówiłem, to nie świeży pomysł, już kilka lat temu, trochę w związku z suszą. Tak miasto na początku próbowało tłumaczyć, że no, żeby to kompletnie nie stało się klepiskiem, te zielone nasze tereny w różnych miejscach, no to trzeba pozwolić trawie rość sobie bez koszenia. No i później pojawił się pomysł właśnie takich kwietnych łąk. Trochę to kosztowało. Ta, o której mówiliśmy wczoraj w wiadomościach, 40 tysięcy złotych. Wcześniej także na naszej antenie pojawiła się suma bodajże powyżej 100 tysięcy na zorganizowanie kwietnych łąk i przy ulicy Derdowskiego i 26 kwietnia między jezdniami. Jak te kwietne łąki wyglądają, to mogą państwo zobaczyć. Ta przy Derdowskiego, powiem szczerze, ja się nie znam na kwiatach. Bardzo wysoka trawa rośnie. Rzeczywiście tak widać gdzieś, gdzieniegdzie te kwiaty się przebijają. Ale nie wiem, czy to jest kwietna łąka, czy to jest po prostu niekoszona trawa, która sobie dziko rośnie i niektóre kwiaty, trzeba przyznać, ładnie kwitną. Natomiast jak to wygląda na 26 kwietnia? Wydaje mi się, że po tej kwietnej łące tam niewiele już zostało. 510, 37 i 36, a teraz nasza słuchaczka, która jadąc ulicą Wyzwolenia, nową, zupełnie wyremontowaną, od strony Felczaka w stronę centrum, miała poważny problem. Czy można skręcić w ulicę Lubomirskiego? Dawniej taki był możliwy zakręt z Wyzwolenia w Lubomirskiego, trochę taki kaskaderski, ale był. Teraz No właśnie, słuchaczka zastanawiała się. Ja próbowałem przypomnieć sobie, jak wygląda organizacja ruchu w tamtym miejscu. Dokładnie nie pamiętam. Wydaje mi się, że raczej już nie można. No i telefon. Jeszcze raz od naszej słuchaczki.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry przede wszystkim i dziękuję bardzo za zajęcie się sprawą skrętu z ulicy Wyzwolenia w Lubomirskiego, ale chciałabym jeszcze dodać, że jeszcze raz wczoraj się dokładnie przyjrzałam, jak to wygląda i nie ma zakazu skrętu w lewo i również przy tej ciągłej linii jest linia przerywana, ale z drugiej strony tak jakby można było wjechać w stronę budynków, ale niestety tam nie można wjechać, bo stoją słupki. Więc myślę, że chyba komuś się pomyliło i nie w tą stronę zaznaczył linię przerywaną. Ale to tylko taka moja sugestia. Mam nadzieję, że uda się Państwu wyjaśnić to i będę jeszcze bardziej zadowolona niż jestem. No dziękuję serdecznie i miłego dnia życzę. Do widzenia.
No dziękuję również, także miłego dnia. Wczoraj obiecywałem, że pojadę, zobaczę dokładnie, przyjrzę się, jak to wygląda oznakowanie. Może rzeczywiście ktoś się pomylił. Na razie wygląda na to, że nie można. Obiecywałem, że pojadę i no, nie dotrzymałem tego słowa, ale dzisiaj pojadę, naprawdę. Obiecuję, dzisiaj pojadę, zobaczę, a jak będę miał wątpliwości, to zaprosimy jakiegoś eksperta od ruchu drogowego, bo może rzeczywiście jest tam jakaś pomyłka w organizacji ruchu i nie do końca wiadomo, jak poruszać się. Wydaje się tak racjonalnie, że raczej nie powinno być takiej możliwości. Tak jak wspomniałem wcześniej, była taka możliwość, ale to naprawdę był kaskader skręt w lewo. No ale zobaczymy. Zdaniem naszego słuchacza, który wczoraj słyszał o tym skręcie z Wyzwolenia w Lubomirskiego, nie można w lewo.
Witam, tam na tym Wyzwolenia w stronę Lubomirskiego nie można skręcać w lewo, nie wiem czemu to zrobili, bo oczywiście nie można zrobić ekologicznego miasta, trzeba zrobić zakorkowane i zatrute miasto. Moim zdaniem urzędnicy powinni wydać polecenie, żeby tam dało się skręcić w lewo z tego pasa, co tramwaje jeżdżą. No ja sobie nie wyobrażam.
510, 37 i 36 do studia, 32 na końcu numer czujny. I o akwaparku, bo także prosiłem Państwa, już spływają do nas opinie, recenzje, spostrzeżenia krytyczne i takie pochwalne na temat akwaparku, który niedawno miał swoją premierę wczoraj. Odwiedziłem po południu około 16 nasz akwapark. Kupiłem bilet za 85 zł bez limitu czasu. Co się okazało? Otóż nie wszystkie atrakcje działały jak należy. Masażery w dolnym basenie działały od czasu do czasu, zaś w górnym basenie w ogóle. Przeszedłem się po całym kompleksie i wszędzie było podobnie. Zapytałem ratownika, dlaczego dzisiaj to tak słabo działa. W poniedziałek też byłem i wszystko było czynne. Odpowiedział, że włączono jakieś działanie rotacyjne. Raz działa, a raz nie. Ja mam problemy z kręgosłupem i specjalnie poszedłem na te wodne masaże. No i teraz co? Mam skakać jak małpa po wszystkich poziomach i szukać, gdzie coś działa? Widzę, że już zaczęli oszczędzać. Jeżeli ja płacę niemałe pieniądze, to chciałbym, przychodząc na baseny rekreacyjne, mieć możliwość 100% satysfakcji. Jeżeli tak robią, to niech obniżą cenę biletu w tygodniu. Podobno na weekend wszystko będzie działać, tylko że w soboty i niedzielę jest taka masa ludzi i nie wszyscy chcą przychodzić, wolą odpocząć w tygodniu. Czy będzie tak dalej? Pytanie do rzecznika akwaparku. Bardzo dziękujemy za ten mail. Rzecznik akwaparku na razie jest niedostępny, ale oczywiście zbieramy wszystkie Państwa głosy i jak tylko już będzie, to te zebrane głosy mu przedstawimy i poprosimy o komentarz i prosimy o więcej. Jak w akwaparku Państwo się czują? Jak to wszystko działa? Albo nie działa, albo działa połowicznie. Proszę dzwonić, proszę pisać. Akwapark Fabryka Wody, bo także słuchacz wczoraj telefonował, powiedział, że no, nie do końca mu się ta nazwa podoba, chyba rzeczywiście ta Fabryka Wody. Może trochę nie i może by tak pomyśleć o innej nazwie i zaproponował, żeby miasto zorganizowało konkurs. Zanim miasto zorganizuje konkurs, czy jakiś plebiscyt, to my proponujemy, jeżeli Państwo mają jakieś pomysły, na jakieś interesujące nazwy. Może Gontynka, Nowa Gontynka, byle nie angielskie, taka moja prośba. Teraz o Straży Miejskiej, powstańców wielkopolskich i czarny punkt. Tak o tym miejscu wczoraj powiedziała pani Joanna Wojtach, rzeczniczka Szczecińskiej Straży Miejskiej. Czarny punkt przy powstańców wielkopolskich. Tam mniej więcej, gdzie znajduje się sklep u Dory 24. A po przeciwnej stronie ulicy Powstańców Wielkopolskich znajduje się przychodnia. I ta przychodnia najpierw, zanim do niej się wejdzie, to ma taki placyk, drzewka, ławeczki. Tam jest dużo ludzi, którzy spożywają alkohol i niektórzy z nich wchodzą do środka tej przychodni i tam mogą państwo zobaczyć, jak to wygląda na naszej stronie internetowej, ponieważ mamy zdjęcia. Pani Joanna Wojtach mówiła, że Straż Miejska ma na oku to miejsce, ten czarny punkt, że bywa tam często, kontroluje, robi co może. Telefon w tej sprawie.
Dzień dobry, Paweł, słuchacz ze Szczecina. Ja mam takie pytanie. Dlaczego Straż Miejska, widząc samochody stojące na parkingu dla zaopatrzenia, czy nawet źle zaparkowane, które wystają na jezdni, jest problem z przejechaniem, dlaczego w tym momencie nie interweniują, tylko po prostu jadą dalej? Może to w końcu zadziałać, w końcu powinna Straż Miejska w tym kierunku. Dziękuję bardzo.
Tak, spodziewałem się, że będzie trochę więcej uwag do Straży Miejskiej. Dziękuję teraz powstańców wielkopolskich. Wracamy. Dziękuję za zajęcie się sprawą. Słuchałem audycji, ale wypowiedź państwa gości totalnie mijają się z prawdą. Pani ze Straży Miejskiej mówiła o patrolach, których nigdy nie widziałem. Ale natomiast bardzo często widzę Straż Miejską na ulicy Szpitalnej Józefa, jak krążą, szukając pojazdów, na których można założyć blokadę. A Straż Miejska nie jest po to, by chronić budynku przychodni według pani? A może nie chodzi o budynek, tylko o bezpieczeństwo obywateli? Pan z kolei z Niolu, to pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości opłaty lokalne, wypowiedział się, że są to sporadyczne sytuacje. A według mnie sporadycznie to tych panów po alkoholu nie ma w budynku i przed budynkiem. Oblegają to miejsce od lat, w każdy dzień i o każdej godzinie. Pozdrawiam, napisał do nas pan Bogumił. Wczoraj pan Wojciech Jachim mówił, że rozważana jest taka opcja, by wynająć firmę ochroniarską, która by kontrolowała, no po prostu w każdym razie interweniowała w tym budynku, w budynku przychodni, na każde wezwanie. To jeszcze wrócimy do hałasu w naszym mieście i także telefon trochę z pytaniem do Straży Miejskiej.
Dzień dobry, stary słuchacz Andrzej. Korzystając z obecności pani rzecznik Straży Miejskiej, chciałbym się zapytać, czy Straż Miejska może reagować na warczące samochody na ulicy przez kilka godzin, bo któregoś razu dzwoniłem i pani dyżurna stwierdziła, że ich to nie dotyczy, tymi sprawami zajmuje się policja. Jak zadzwoniłem na 112, to pani mnie zapytała, a czym warczy? Dziękuję, tyle chciałem.
Dziękujemy bardzo. Też bym zapytał, co o jakie warczenie chodzi. Czy po prostu jest to samochód, który sobie stoi z włączonym silnikiem? Nie wolno, to wiemy. Tak chyba do minuty, jak pamiętam. Chyba że postój, zatrzymanie pojazdu wynika z aktualnej sytuacji na drodze. Natomiast jeżeli jest to parkowanie, to do minuty, mówię z pamięci, i dłużej nie wolno, i tu rzeczywiście powinna interweniować policja. Jest to wykroczenie. A więc co to za warkot był? To podstawowe pytanie. Jeżeli chodzi o Straż Miejską, to dzisiaj pani Joanna Wojtach nam przed programem wyjaśniła, że przepisy są nieprecyzyjne, nie do końca jasne i nie do końca jest pewność, czy rzeczywiście Straż Miejska jest uprawniona do interweniowania w takiej sytuacji. To mówimy o włączonym silniku w pojeździe, który sobie gdzieś tam stoi. Bo jeżeli chodzi w ogóle o hałas, o hałasowanie, to jak najbardziej Straż Miejska jest do tego uprawniona i powinna interweniować. I o tym, że hałasować nie wolno, mówią przepisy kodeksu wykroczeń. No i jeszcze wyjaśnienie od pani Joanny Wojtach mailowe, czego nie wolno kierującemu zabrania się, oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu. Dalej, używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem. To Podpunkt drugi. Dalej trzeci. Pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze. Tak dla przypomnienia. 510, 37 i 36. Z nami jest już gość, pan Filip Groszewski, kierownik działu przewozów Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Policach. Dzień dobry, panie Filipie, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana redaktora i witam słuchaczy.
Wrócimy do sytuacji opisanej przez naszego słuchacza. Nie wiemy, czy ten opis jest w 100% zgodny z rzeczywistością. To podkreślam, nasz słuchacz zatelefonował. Wczoraj ten telefon państwu zaprezentowaliśmy i teraz go przypomnimy.
Jestem mieszkańcem Szczecina. Chciałbym, właściwie nawet nie wiem, jak opowiedzieć o tej sytuacji, powiem szczerze, bo jest ona dla mnie bardzo szokująca, która miała miejsce wczoraj, w dniu wczorajszym, 11 czerwca w Policach. Otóż wsiadałem do autobusu miejskiego w Policach linii 103 przy przystanku Szpital Police. Około godziny 14.10 i proszę sobie wyobrazić, wsiadłem od strony kierowcy, pani kierowcy, bo pani kierowała autobusem, numer do autobusu 3061 i grzecznie zapytałem, bo była taka możliwość przez tą szybę, ona nie była jakby kompletnie zabudowana, ta szoferka, zapytałem bardzo grzecznie, czy pani jedzie w kierunku Tanowa. Pani powiedziała do mnie, że może mi wyświetlić napis, jeśli nie umiem czytać i wtedy sobie przeczytam, gdzie jedzie, bo ona nie ma obowiązku mówić, gdzie jedzie. Ja mówię, ale ja przecież nie jestem niegrzeczny, tylko po prostu pytam, bo szybko wsiadłem, czy pani jedzie w kierunku Tanowa. Pani odpowiedziała mi, cytuję, nie, mogę pana zawieźć do krematorium, jak pan sobie życzy. I komentarz dalszy pani do mnie, że analfabetów nie brakuje, którzy nie potrafią czytać na przystankach tablic informacyjnych. Ja pani mówię, że nie jestem dla pani niegrzeczny, ja nie zdążyłem niczego przeczytać i po prostu wsiadam szybko i pytam, czy pani jedzie do Tanowa. To jest kwestia krótkiej odpowiedzi. Pani mówi, że jedzie może mnie zawieźć znowu do krematorium. Naprawdę jest sytuacja kompletnie szokująca dla mnie. Zadzwoniłem do dyspozytora ZDITM w Policach i do Szczecina. Panowie dyspozytorzy obiecali przekazać sprawę przełożonym, się nad tym pochylić. Ja jestem w trakcie pisania maila w tej sprawie. Zawiadomiłem też numer alarmowy 112, gdzie zgłoszenie moje przyjęto, bo zachowanie pani, no niestety, mogło wskazywać na jakieś środki psychoaktywne albo cokolwiek, bo zachowanie nie było kompletnie naturalne. Dziękuję.
Pan Filip Groszewski, kierownik działu przewozów SPPK w Policach jest z nami. Panie Filipie, czy da się precyzyjne dane tutaj słuchacz podał, gdzie to było i jaki to autobus, o której godzinie, za kierownicą kobieta, więc bardzo dokładne informacje są. No i teraz, czy da się to w ogóle zweryfikować, te relacje?
Sprawa wygląda następująco. W przypadku rozpatrywania skarg, wniosków pasażerów, tak jak mamy tutaj też i w tym przypadku, pierwszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to jest rozmowa z kierowcą. I z kierującą wczoraj rozmawiałem, przedstawiła tę sytuację w zupełnie inny sposób. Oczywiście w trakcie naszej rozmowy również pierwszą rzeczą, o którą zapytałem, to o przypomnienie i znajomość przepisów, jakie obowiązują nas. Jest przepis, który jasno wskazuje, że kierujący pojazdami mają obowiązek udzielania informacji pasażerom na temat funkcjonowania linii, którą obsługują. Co jest istotne, taka informacja może być podana wyłącznie w trakcie postoju na przystanku. Wracając do tej sprawy, mogę się opierać wyłącznie na tych dwóch informacjach. Informacji od pasażera, którą słyszeliśmy, i na wyjaśnieniach od kierującej.
To informacje pasażera poznaliśmy. Co mówiła pani kierująca?
Kierująca oczywiście powiedziała, że sytuacja przedstawiona przez pasażera była ona taka, jak była w rzeczywistości. Takie zapewnienie dostałem. I wobec tej informacji...
Ale jakieś szersze wyjaśnienia? Bo tutaj pan cytował konkretne zdania, że pani proponuje podróż do krematorium, że pan jest analfabetą.
Tak, tutaj tu chodzi przede wszystkim o to, że takie pojęcie było to może nie tyle przeinaczone, co źle zrozumiane przez pasażera. To jest bardzo istotne, takie jest wytłumaczenie ze strony kierującej.
A możemy poznać?
Jest to właśnie takie wyjaśnienie, o którym mówię, że taka sytuacja, czy może taki sposób przeprowadzenia rozmowy nie miał miejsca. Że takie...
Panie Filipie, czy rozmowa miała miejsce?
Rozmowa miała miejsce, niemniej jednak nie miała takiego przebiegu.
Jak według pani kierowcy ona przebiegała, ta rozmowa? Było to krematorium i pan jest analfabetą, czy nie?
Nie było żadnego krematorium w takim rozumieniu tego słowa, że nie było to na pewno kierowane do pasażera, nie było takiego... było to po prostu źle zrozumiane przez pasażera. Takie dostałem informacje.
No dobrze, pani wyjaśniła dokładnie, co miała na myśli? Bo może pasażer rzeczywiście źle zrozumiał.
Być może tak, natomiast tutaj już nie dociekałem tego w tym zakresie, ponieważ wytłumaczenie z tej strony było dla mnie w tym jakby zakresie wystarczające, tak? Jest to istotne z tego punktu, przede wszystkim jeżeli chodzi o przebieg tej właśnie rozmowy, tutaj też o pytanie, czy rozmowa była przeprowadzona na postoju, czy w trakcie jazdy. To też jest bardzo istotne.
Na postoju, czy w trakcie jazdy?
Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o ten taki, o te działania, o takie rzeczy, to jak najbardziej po prostu wynika z relacji, którą przedstawiła kierująca, wyglądało to zupełnie inaczej.
Dobrze, czy ta rozmowa była w trakcie postoju, w czasie postoju, czy w czasie jazdy?
Niestety nie mogę tego teraz panu powiedzieć.
Ale to dlatego, że nie wiadomo, czy jest to tajemnica?
Nie jest to tajemnica, konkretnie już tego nie dociekałem. Wystarczające.
Ale to jest bardzo istotne, bo pan powiedział, że kierowca ma obowiązek poinformowania pasażera, gdzie jedzie, ale taka informacja, a zatem pytanie i odpowiedź, jakiś krótki dialog, jest możliwa tylko w trakcie postoju, natomiast przepisy zabraniają kierowcy prowadzenia jakichkolwiek rozmów w trakcie jazdy, tak?
Zgadza się, oczywiście.
A więc jest to tak naprawdę kluczowe pytanie, które powinno paść z pana strony. Czy to było w czasie jazdy?
Oczywiście, zgadza się. No niemniej jednak, tak jak mówię, z tej relacji kierującej wynikało, że takie pytanie mogło paść już w trakcie jazdy, po wymianie pasażerów.
Dobrze, czy dlaczego kierująca w takim razie nie powiedziała panu, że poinformowała pasażera, że nie wolno jej w tej chwili prowadzić rozmowy, i na tym rozmowę zakończyła. I odpowiem panu na pytanie, jak zatrzymamy się na przystanku. Bo tak wydaje mi się, że powinna z jej strony wyglądać odpowiedź. Nie mogę w tej chwili. Odpowiem panu na najbliższym przystanku. Koniec.
Oczywiście, no taki komunikat, jeżeli pasażer dalej dociekał jakiejśkolwiek informacji, mógłby paść. Powiem panu uczciwie tak, może przejdziemy do tego w ten sposób. Relacja, jaką dostałem od kierującej, jest jedną rzeczą. Istotne jest to, że w takim przypadku, jakim omawiamy, nie posiadam takiego narzędzia, na podstawie którego mógłbym
ocenić, jak ta sytuacja miała miejsce. O narzędziach porozmawiamy. Teraz pan Sławomir do nas zadzwonił. Dzień dobry. Halo?
Ja mam do pana gościa pytanie, a przeglądał pan monitoring w ogóle z pojazdu?
Tak, to właśnie do tego zmierzamy także. Za chwilę będzie odpowiedź na to pytanie. Dziękuję panie Sławomirze, dziękuję, pozdrawiamy.
Komunikacji miejskiej posiadają też...
Naturalnie.
Mają też fonię, panie redaktorze, nie tylko obraz.
Tak.
To jest fonia, także
dobrze.
Będzie czarno na białym.
Dobrze, to już przechodzimy do tego pytania.
Dziękuję.
Panie Filipie, jest monitoring w autobusie, jest kamera, również z możliwością rejestracji dźwięku, więc wystarczy włączyć i posłuchać. I zobaczyć.
I tak by było, gdyby. System ten, nasze autobusy są wyposażone w system zarządzania komunikacji miejskiej, którego administratorem jest Zarząd Drugi Transportu Miejskiego w Szczecinie. Tym samym system, również monitoringu, tym operatorem tego całego systemu jest ZDITM. W przypadku rozpatrywania skargi, już niejednokrotnie się to zdarzało, kierowałem prośbę o udostępnienie materiału w celu weryfikacji faktycznego stanu wydarzeń w autobusie, przebiegu wydarzeń, tak? I tutaj dochodzimy do takiego momentu, kiedy ja dostaję nagranie, po jakimś czasie oczywiście, ponieważ to nie jest tak, że to w ciągu jednego dnia taką informację dostaję. Dostaję zapis z monitoringu bez nagrania głosowego. Jest to o tyle, można byłoby powiedzieć, w mojej ocenie utrudniające, ponieważ są sytuacje, tak jak ta przedstawiona w skardze, są to utargi z pasażerami, tak, gdzie bardzo istotnym byłoby zapoznanie się z częścią wypowiedzi, w jaki sposób ona była przeprowadzona.
Czy było to krematorium, czy nie? Po prostu.
Jeżeli chodzi o to krematorium, tak jak mówię, kierująca powiedziała, że w taki sposób nie było wypowiedzi.
Trzymamy się tego monitoringu, a więc z tego zapisu nie dowiemy się tego, chyba że z ruchu warg. prawda? Ale to już potrzebny jest wybitny specjalista.
To już specjalista, tak.
Dobrze, panie Filipie, czy zwrócił się pan w tej chwili do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego o udostępnienie tego nagrania? Bo rozumiem, że kamera rejestruje i cały jakiś plik jest wysyłany gdzieś do centrali. Tak sobie to wyobrażam, tak? Nie macie bezpośredniego dostępu do tego. Czy zwrócił się pan o to nagranie?
Oczywiście, my jesteśmy w ciągłym kontakcie z Zarządem Dróg w tym zakresie.
Czyli czekamy w tej chwili na to, aż ZDITM przyśle wam nagranie z tej konkretnej sytuacji, tak?
Tak, w tym przypadku tak, ponieważ jest to nieco inne postępowanie skargi, to tutaj działamy jakby na skardze, którą przedstawiają państwo jako radio, ale jak najbardziej oczywiście to tak to funkcjonuje.
No dobrze, to w takim razie przynajmniej jedno będzie wiadome. Czy ta rozmowa była prowadzona w trakcie jazdy, przyzna pan?
Tak, i wówczas będę mógł potwierdzić, czy to jest bardzo też również oczywiście istotne w całej tej skardze, jest to, ma to znaczenie.
Tak. No dobrze, panie Filipie, bardzo panu dziękuję za wyjaśnienia. Pan Filip Groszewski, kierownik działu przewozów SPPK w Policach, był naszym gościem. Dziękujemy i pozdrawiam. Aha, panie Filipie, jeszcze bardzo ważne pytanie, o którym zapomniałem kompletnie, bo tutaj słuchacz słusznie się zaniepokoił, nawet dzwonił pod numer 112, ponieważ nabrał podejrzeń, że skoro tak wyglądały odpowiedzi i nie wiemy, czy tak wyglądały, to podkreślam, ale to opieramy się na tej relacji. Uwierzymy, że zatelefonował pod 112, bo miał wątpliwości, czy pani kierowca nie jest na przykład pod wpływem środków jakichś. I teraz moje pytanie brzmi tak. Na pewno kierowca przed pracą, tak? Musi zbadać się przy pomocy alkomatu, tak?
Tak, są u nas przeprowadzane takie badania.
Z tego co wiem, to jest rutynowe. On po prostu nie wsiądzie do autobusu, nie ruszy, jeżeli takiego badania się nie przeprowadzi, tak? Tak to wygląda?
Oczywiście, zgadza się.
Oczywiście. Jeżeli chodzi o inne środki odurzające, proszę mi wyjaśnić, czy jest taka możliwość?
Jest taka możliwość, oczywiście dyspozytor, gdyby miał jakiekolwiek wątpliwości.
Jasne.
Co do stanu kierującego, dysponujemy takimi narzędziami do sprawdzenia takiego stanu innego.
Dobrze. To jeszcze raz dziękuję. Pan Filip Groszewski, kierownik działu przewozów SPPK w Policach, był naszym gościem. Dziękuję panie Filipie, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.
Paniom i panom kierowcom szerokiej drogi życzymy pasażerów tylko i wyłącznie miłych kontaktów z kierowcami. Z nami kolejny gość, pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry panie Tomaszu, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie również.
Tak, wrósł w krajobraz naszego miasta ten duży budynek przy ulicy Gdańskiej. Mieszkalny budynek, na dole sklepy. Z pamięci teraz odtwarzam, jak to wyglądało. Przyzwyczajony bardzo jestem do tego widoku, bo jak żyję i jak pamiętam, to ten budynek był. Panie Tomaszu, przy Gdańskiej mówimy o...
Tak, ten budynek przy Gdańskiej jest charakterystyczny. Tak, każdy, kto wjeżdża do Szczecina od tej strony, to go widzi, zauważa, czy też jak wyjeżdża ze Szczecina.
Panie Tomaszu, od jak dawna on stoi?
Jeden lokal usługowy,
z tego,
co pamiętam.
Tak, sklep z połem, pamiętam.
Sklep spożywczy, tak.
Od jak dawna to stoi?
Od jak dawna?
No, pamięta pan?
Nie powiem panu tak szczegółowo, myślę, że kilkadziesiąt lat, ale... No. Ale tak powiem szczerze, nie mam takich informacji. Natomiast było tam w sumie 70 mieszkań zasiedlonych. Jeden właśnie lokal usługowy. To na pewno tak to wygląda.
Tak to właściwie wyglądało już, bo zdaje
wyglądało,
się...
Wyglądało, tak.
Zdaje się, że ten budynek, do którego tak się przyzwyczailiśmy i na swój sposób go polubiliśmy tam przy Gdańskiej, zawsze przejeżdżając, zastanawiałem się, jak ci ludzie tam mieszkają. No ale takie były czasy kiedyś, że ten budynek może zniknąć, panie Tomaszu.
No, może zniknąć, to prawda. Natomiast jeszcze nie powiem panu i chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy zniknie, w jakim momencie, w jakim czasie, ponieważ ostatni lokator opuścił ten budynek w styczniu tego roku. Jest to budynek, który należy do gminy, zarządzany przez szczecińskie TBS i przez ostatnie lata trwało właśnie wysiedlanie w związku z decyzją miasta o tym, żeby przeznaczyć ten budynek na sprzedaż, czy tę nieruchomość bardziej, bo to jest nieruchomość, na której jest postawiony budynek na sprzedaż i stąd decyzja o tym, żeby te osoby wysiedlać i faktycznie Ostatnia osoba została wyprowadzona, wyprowadziła się w styczniu tego roku, budynek został zabezpieczony i teraz miasto przygotowuje się do sprzedaży tego budynku. Z tego co wiem, również złożony został wniosek do Biura Planowania Przestrzennego, aby zmienić funkcję tego obszaru, tej nieruchomości. Jesteśmy tak naprawdę w procesie zmian. Jak tylko to będzie uzgodnione, zmienione, to wtedy prawdopodobnie ten budynek zostanie razem z nieruchomością, na której jest położony, i z sąsiednimi działkami wystawiony na sprzedaż.
To mówimy o tym dlatego, że już 2-3 lata temu pytałem pana o ten budynek i wtedy właśnie były kłopoty z tym wysiedlaniem, przesiedlaniem. To mówi pan, że jeden lokal był cały czas zajęty, jedna osoba nie bardzo chciała opuścić.
To w ostatnim czasie, tak? Natomiast faktycznie większość lokatorów się wyprowadziła. Mhm. Nie zostały osoby, które nie chciały tego robić, albo też dostając oferty, je odrzucały, stwierdzając, że jednak to nie jest to. Już nie będę teraz wchodził w szczegóły, czy miały rację, czy nie. Natomiast miały do tego prawo. Stąd takie rozmowy, negocjacje i dlatego to też trwało tak długo, bo to jest jednak po drugiej stronie jest rodzina, człowiek, i on też chce się wyprowadzić do tego miejsca, gdzie chociaż będą to warunki przyzwoite, i tak pewnie z tego to wynikało.
Teraz dalej na prawobrzeże pojedziemy, panie Tomaszu. Mediateka już dawno miała być skończona. Co tam się dzieje? Przy skrzyżowaniu Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej, jeżeli państwo mogą, to teraz można spojrzeć na mapę. Niewielki obszar i mediateka, nowoczesny budynek, nie tylko biblioteka, ale również sala, różne atrakcje. I co? W 2018 roku już był znany projekt architektoniczny tego budynku. W 2022 roku nastąpiło przekazanie budowy i prace miały potrwać 1,5 roku. Zdaje się, że umowa była aneksowana i wszystko miało zakończyć się 28 lutego tego roku. Jest czerwiec i jak to wygląda?
Tak, panie redaktorze, dobrze pan zrobił, że przypomniał te daty, ponieważ te daty są o tyle ważne, że zaraz po podpisaniu umowy mieliśmy do czynienia z agresją Rosji na Ukrainę i wykonawca, jak i ten wykonawca, jak i wielu innych budowlańcy, firmy budowlane odczuły to bardzo wyraźnie, ponieważ w naszym kraju inflacja bardzo szybko poszybowała w górę, także ceny materiałów budowlanych i usług również. No i mieliśmy na początku ten rozpęd prawidłowy, te prace się toczyły aż do pewnego momentu. Państwo również to zgłaszali i rozmawialiśmy na ten temat, że tam się niewiele dzieje. To potwierdzałem, wykonawca miał problemy, właśnie wynikały one z tego, o czym wcześniej mówiłem. Natomiast miasto postanowiło tutaj dalej współpracować z wykonawcą. Podpisany został aneks w ostatnich tygodniach. Na dokończenie tych prac jest konkretny już harmonogram, który również został zatwierdzony. Są podpisane umowy z podwykonawcami, kluczowe umowy, ponieważ wykonawca, główny wykonawca, czyli HD Construction, funkcjonuje w oparciu o podwykonawców. No i wszystko na to wskazuje, że w najbliższych tygodniach te prace powinny się rozpocząć, powinno być ożywienie i będziemy mogli powoli zbliżać się do końca. W tym harmonogramie wiemy, że jest informacja, że w lipcu właśnie powinny rozpocząć się prace związane z zagospodarowaniem terenu, czyli zrobieniem dróg, nawierzchni, instalacji wewnętrznych. W sierpniu z kolei planowany jest montaż okien i witryn aluminiowych. Od października rozpoczęcie elewacji z płyt betonowych, roboty wykończeniowe w listopadzie, więc to wszystko jest już zatwierdzone. Mamy nadzieję, że wykonawca się z tego wywiąże i termin zakończenia tej inwestycji został ustalony na lipiec 2025 roku, tak?
Czy jeszcze rok z okładem.
Tak, mamy nadzieję, że to wystarczy. Tak?
Panie Tomaszu, to wrócimy na Gdańską, dobrze? Bo pan Andrzej do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Andrzeju, witam.
Witam serdecznie, z tej strony stały słuchacz.
Tak.
Ja po prostu mam takiego farta, że dzisiaj akurat słucham waszej audycji, a jestem byłym mieszkańcem tego bloku. Od 6 lat zostałem przesiedlony do Śródmieścia, z czego jestem bardzo zadowolony, ale chciałem panu powiedzieć, że 25 lat mieszkałem tam. Byłem jedyny, który zrobił adaptację strychu. I chciałem powiedzieć, że zawsze jadąc do pracy z sentymentem patrzę na ten blok, ale to, co się dzieje obecnie, to nie wiem, czy państwo wiecie, czy wie w ogóle miasto o tym, że najprawdopodobniej tam mieszka wielu Ukraińców, z tego wniosek bezdomnych. Zobaczcie, jakie napisy są na dzisiaj w nocy. Cała klatka, w której akurat mieszkałem, wszystkie okna zostały opisane jakąś grafiką, a poza tym mur jest opisany też w języku ukraińskim, więc zabezpieczenie...
Na zewnątrz, tego... tak?
Na zewnątrz, tak. Okna są całe zamalowane, napisy są na murze. I dzieje się to w nocy, bo każdego dnia przejeżdżam i patrzę na ten blok, no bo jakby nie było 25 lat, adaptacja strychu, to wszystko, jakby nie było, no serce mnie boli, że w taki sposób ten budynek teraz niszczeje, a miasto nie zabezpieczy tego we właściwy sposób, żeby nikt tam nie mieszkał. Od przodu zabito troszkę okien z parteru, natomiast z tamtej strony najprawdopodobniej od drugiej strony, gdzie są działki, ogródki działkowe, które mieliśmy, po prostu przebywają ludzie, którzy dewastują to wszystko. To już wszystko zostało rozebrane, ale oni tam są cały czas. A to, co się dzieje na tym murze i na napisach, no pomsta do Boga. Bo to są napisy chyba niewłaściwe. To jest wszystko no antymorze rosyjskie, ale no to tak nie powinno.
No jakie by nie były, to ich być nie powinno, to po pierwsze.
Nie powinno tam
nikt mieszkać, pomieszkiwać, wykorzystywać jako jakiś taki pustostan. Tak, pełna zgoda. To musimy tutaj zaalarmować miasto, tak? Bo to w tych...
No właśnie, tak. Żeby zaalarmować Straż Miejską i w ogóle no, jakieś konkretne instytucje, żeby to w taki sposób zabezpieczyć, żeby tam nikogo nie było, bo akurat moje okna od adaptacji strychu każdego dnia, jak widzę, są raz uchylone, raz przymknięte. Ja miałem mieszkanie dwupoziomowe, bo zrobiłem sobie adaptację nad swoją świętej pamięci teściową i powiem panu, że bardzo dobrze mi się tam mieszkało przez 25 lat, bo pan się zastanawiał, jak tam się mieszkało. Dobrze się mieszkało i nawet myślałem, że będę ostatni, który się stamtąd wyprowadzi. Tym niemniej jednak cieszę się bardzo, że mieszkam w Śródmieściu, że w końcu zadecydowano o tym, żeby nas stamtąd wyprowadzić. Ale tak nie powinno być. Skoro się wyprowadził ostatni mieszkaniec, powinno to być jak najszybciej rozebrane.
Tak.
A nie stać w taki sposób.
To
ale
panie Andrzej,
nie może być rozebrane, to chociaż zabezpieczcie to w taki sposób, żeby tych napisów i tego wszystkiego, co tam jest, cała klatka 11E jest opisana na każdym oknie, a oprócz tego na murze, ktoś musiał się wychylać, napisał długi napis, coś tam jest, czyrak. Wiem, że rak, coś, czy rak, coś takiego może, bo rosyjskiego się uczyłem, już jestem wiekowy, ale ukraiński jest troszkę inny od rosyjskiego.
Dobrze.
Także
panie
taka
Andrzeju.
Moja uwaga.
Dobrze, bardzo dziękujemy panie Andrzeju za te informacje. Pozdrawiamy. To
dziękuję
pan Andrzej
bardzo,
był. To panie Tomaszu, to tak, także liczymy na TBS, że zaalarmuje miasto, tak?
Oczywiście. Pierwsze co, to za chwilę skontaktuję się z TBS-em i przekażę te informacje. Zobaczymy, na ile one są wiarygodne. Myślę, że tak, że mieszkaniec,
no, tam po prostu
mieszkał,
pojechać, może, zobaczyć, tak.
Może faktycznie zauważył takie działania.
To jest własność miasta.
Nie powinny odbywać. No niestety to tak jest, że ludzie potrafią nawet mimo tego, że budynek jest zabezpieczony, dostać się, włamać się do niego. To się zdarza, natomiast dziękuję za sygnał. Zaraz oczywiście po rozłączeniu się z państwem przekażę informację do TBS-u o tym, żeby pilnie tam pojechali na miejsce i sprawdzili, co tam się w tym momencie dzieje.
Pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dziękuję panie Tomaszu, pozdrawiamy.
Dziękuję. Również pozdrawiam. Do usłyszenia.
Usłyszenia. Do Dziwnowa teraz państwa zabiorę. Zatelefonował do nas słuchacz. Sezon się zbliża. Sporo osób będzie pływało na różnych żaglówkach, motorówkach i tak dalej. Słuchacz skarży się na różne mariny, ale tu akurat szczególnie na marinę w Dziwnowie, że praktycznie dla takich użytkowników zwykłych jest niedostępna.
Dzień dobry, mam na imię Mirek, dzwonię w takiej sprawie. Zbliża się lato, jest nas dużo żeglarzy, motorowodniaków i chciałbym poruszyć sprawę rezydentów. Chodzi mi o to, że takie mariny jak na przykład Dziwnów, gdzie cały rok są zajęte stanowiska przez małe łodzie rezydentów i niemieckich, i polskich, i człowiek, który płynie z morza, nie może i nie ma gdzie się zatrzymać. I tak się dzieje na wielu marinach, że po prostu za dużo miejsc zajmują rezydenci, a jeśli chodzi o Dziwnów, to przecież wybudowali piękne miejsca do postojów w centrum miasta. Dlaczego tam się nie przeniesie tych ludzi? Tam dużo rzadziej turyści chcą korzystać z tamtej strony marin. Najładniejsza turystycznie jest właśnie ta marina przy porcie rybackim.
Dziękujemy i dzisiaj zadzwoniliśmy do bosmana tej mariny i on twierdzi, że nie, że są miejsca, można w tej marinie się zatrzymać i tak dalej, są stanowiska wolne, natomiast jeżeli chodzi o rezydentów, to rzeczywiście są ci rezydenci i zdaje się, że tych miejsc takich, żeby rezydować, żeby pozostawić ten jacht, łódkę, cokolwiek, co pływa na wodzie na zimę, to rzeczywiście już nie ma, natomiast miejsca do tego, by przypłynąć, przybić, zostawić łódź na jakiś czas. Według tego bosmana mariny w Dziwnowie to są. Zostajemy nad morzem. Z nami pan Jacek Kleczaj, prezes zarządu szczecińskiego WOPR-u. Dzień dobry panie Jacku, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Powoli już kąpieliska przygotowują się do sezonu. Przekazaliśmy dzisiaj informację w wiadomościach, że Kołobrzeg ma pełną obsadę ratowniczą. Czy rzeczywiście wszędzie jest już dobrze, bezpiecznie i komplet ratowników na wszystkich kąpieliskach morskich i nie tylko?
Nie wiem, panie redaktorze, nie umiem panu na to pytanie odpowiedzieć i póki co myślę, nikt na to pytanie nie odpowie, dlatego że w myśl ustawy kąpieliska morskie zabezpieczane są nie tylko przez WOP, ale są zabezpieczane również przez firmy prywatne i inne stowarzyszenia, co powoduje, że każdy z nich werbuje sobie do pracy ratowników. I czy mają pełną obsadę, czy nie, to trudno mi jest powiedzieć. To już powinni wiedzieć zarządzający, tak, w tym wypadku, czyli władze gminy.
Dobrze, panie Jacku, to w takim razie ratownicy WOPR-u, gdzie będą?
Nie mam takiej pełnej wiedzy. Będą na śródlądziu, będą nad morzem, będą w Międzyzdrojach, będą na pewno w Kołobrzegu, będą po części w Świnoujściu, ponieważ tam most jest zabezpieczony, ale ratownikami WOPR-u. Także w wielu miejscach będą, ale od razu mówię, że wiele miejsc i plaż w województwie zachodniopomorskim pilnowanych jest przez pracowników ratowników z centrum kraju, o tak to określę. Mm-hmm. Tak?
Panie Jacku, czy opłaca się być ratownikiem? Czy jeżeli ktoś się do was zgłosi, jeszcze jakaś gmina, jakieś kąpielisko, to czy macie wystarczającą liczbę chętnych, żeby na takie zapotrzebowanie odpowiedzieć?
Z każdym dniem coraz mniej, dlatego że do nas zgłaszają się oczywiście ratownicy, którzy chcieliby podjąć pracę, ale ponieważ my akurat w wielu miejscach mamy już zapewnioną obsadę, więc możemy ich przyjąć na rezerwę i ewentualnie w momencie, kiedy gdzieś pojawi się jakieś takie miejsce, skierować. Natomiast generalnie myślę, że gminy się do nas nie zgłoszą i zarządzający się do nas nie zgłoszą, szczególnie ci instytucjonalni, dlatego że muszą ogłaszać konkursy, a więc wchodzą w cały etap przetargów bądź zapytań.
Wygrywają tańsi, jak rozumiem, tak?
No, oczywiście, wygrywają na ogół najtańsi, tak.
No rozumiem.
I dalej to już konsekwencje sami znamy, tak?
No właśnie, jakie mogą być konsekwencje?
No mogą być bardzo różne, począwszy od tego, że ekipy ratownicze nie do końca spełniają wymagane umiejętności, o tak to określę, bo to, że mają dokument i są ratownikami, to nic nie znaczy, bo często jest tak, że ten dokument został uzyskany, no powiedzmy sobie, w dosyć łatwy sposób, ale generalnie jak przychodzi co do czego i trzeba się zmierzyć, na przykład z morzem, to okazuje się, że tych umiejętności nie wystarcza. I to jest pierwszy element. Drugi element, też dosyć istotny, to taki, że no, trzeba ratownikom zapłacić, bo później mniej więcej w połowie sezonu nagle czytamy różnego rodzaju anonsy i wpisy na portalach internetowych, że na przykład ratownicy się buntują, odchodzą, bo mają za niskie wynagrodzenia albo za mało zarabiają. A trzeba sobie jasno powiedzieć, że dla coraz większej liczby ludzi młodych, coraz większej, bo do niedawna to były wyjątki, praca ratownika stanowi już pracę całoroczną. Mhm. Czyli zaczyna
taki
się
normalny
to
być, zawód, nie tylko sezonowy,
zaczyna to być
tak.
normalnym zawodem, jest coraz więcej basenów, coraz więcej akwaparków. Zaczyna to powoli dorastać do rangi takiego normalnego, całoetatowego zawodu.
Czyli co, podsumowując, WOPR jest gotowy, jeżeli jakieś gminy jeszcze mają potrzeby, to można się jak najbardziej do was zgłaszać, macie jeszcze chętnych do pracy.
Nie pytam zawsze o... staramy się pomóc, nie? Tak. Zawsze staramy się pomóc, to prawda.
Pan Jacek Kleczaj, prezes zarządu szczecińskiego WOPR-u, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję
za
pięknie.
Rozmowę. I jeszcze na koniec naszego programu, bo mówiliśmy, nasz słuchacz właściwie mówił o fatalnym oznakowaniu, takim ostrzegawczym, tymczasowym, oznakowaniu przed pracami drogowymi. Chodziło o koszenie trawy. Wczoraj naszym gościem był pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i komentarz w tej sprawie.
Dzień dobry, stały słuchacz Andrzej. Odcinek drogi S3 między węzłem Pyrzyca a Gryfino. Tak sobie jadę i a propos wczorajszego tego pana wypowiedzi oznakowań na drogach szybkiego ruchu podczas wykonywania jakichś tam prac na poboczach, to powiem, że bardzo ładnie oznaczony. Dzisiaj tam pracownicy byli oznaczeni. Widocznie to zależy może jaka firma wykonuje, jaki podwykonawca wykonuje te prace na tych gdzieś w miejscach, są gdzie jakieś dziwne, niebezpieczne sytuacje się tworzą, bo tutaj akurat 800 metrów przed wykonywaniem prac stoi przyczepka z takim tym świetnym znakiem, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, a przed samymi pracownikami kolejne 3 i jeszcze jeden był świetny znak na takiej kosiarce, na wysięgniku, która daleko pobocze kosiła ruch dokładnie, także widocznie zależy jaka firma wykonuje te prace, także pozdrawiam, miłego dnia.
No i to samo mówił mniej więcej wczoraj pan Mateusz Grzeszczuk. Jeżeli widzą państwo nieprawidłowe oznakowanie, to proszę dzwonić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jutro po godzinie 12:00 Janusz Wilczyński państwa powita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.